Od jakiegoś czasu noszę w swoim sercu zamysł, aby na podstawie Słowa Bożego i blisko już półwiecznych obserwacji Kościoła, społeczności chrześcijańskich, ale także na podstawie swoich osobistych doświadczeń, w miarę możliwości podzielić się z wami różnymi praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozmaitych aspektów praktycznego życia i różnych okoliczności w życiu chrześcijańskim. Zatytułowałem te nasze rozważania, które dzisiaj zaczynamy, Vademecum chrześcijanina. Vademecum to z łacińskiego pójdź za mną. Tak może powiedzieć Jezus Chrystus oczywiście, ale my jako słudzy Jezusa Chrystusa w ślad za apostołem Pawłem możemy powiedzieć bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I to nas w jakiś sposób upoważnia, żebyśmy się dzielili tym, jak powinno wyglądać nasze życie. Vademecum to książka podręczna, podręcznik zawierający podstawowe wiadomości, informacje, praktyczne wskazówki z jakiejś dziedziny. A że nasz tytuł to Vademecum chrześcijanina, więc będziemy się zajmować praktycznymi kwestiami, jeśli chodzi o chrześcijańskie życie. Mottem naszego rozważania jest Słowo Boże z pierwszego listu do Tymoteusza, z trzeciego rozdziału, werset 14 i 15, w którym to święty Paweł, pisząc list do młodego sługi Bożego, który otrzymał zadanie, by prowadzić zbór w Efezie, napisał tak, piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Doświadczony apostoł, duchowy ojciec Tymoteusza, pisze list, nie tylko jeden list, aby udzielić instrukcji Tymoteuszowi, jak należy postępować w domu Bożym. Jak różne sprawy rozwiązywać, jak je prowadzić, jak praktycznie podchodzić do różnych zagadnień. I właśnie w listach Tymoteusza, które niedawno rozważaliśmy tu w naszym gronie, dużo tej nauki jest. A my dzisiaj bierzemy ten tekst Słowa Bożego jako motto, jako argument, że tak należy też porozmawiać od czasu do czasu i przedstawić różne praktyczne kwestie. Zaczniemy od tego, że porozmawiamy o nabożeństwie chrześcijańskim. Porozmawiamy praktycznie o tym, co się dzieje, jak powinno wyglądać chrześcijańskie nabożeństwo, jak powinniśmy podchodzić do chrześcijańskiego zgromadzenia, jak się w nim zachowywać. O tym troszkę porozmawiamy, bo zazwyczaj tak nie rozmawiamy. Głosimy Słowo Boże, prawdy teologiczne, mówimy o Bogu, mówimy, co Słowo Boże mówi, a nie mówimy o tym, co tutaj jako zbiorowość razem przeżywamy i jak powinniśmy się zachowywać, więc chciałem właśnie się tym dzisiaj zająć. I na użytek naszego rozważania dzisiejszego taką oto definicję chciałbym wam przedłożyć, definicję nabożeństwa chrześcijańskiego. Otóż jest to zgromadzenie chrześcijańskiego zboru w imię Jezusa Chrystusa i na Jego cześć w celu wzajemnego zbudowania poprzez modlitwę, śpiew, świadectwo, głoszenie i rozważanie Słowa Bożego, udział w Wieczerzy Pańskiej, zgadza się, oraz w celu pielęgnowania wspólnotowego życia wierzących. Podpisujemy się pod taką definicją? Pewno jest dużo różnych mądrzejszych definicji nabożeństwa, ale ja taką stworzyłem na dzisiejszy użytek i myślę, że ogólnie mieścimy się w tym, czym naprawdę nabożeństwo chrześcijańskie jest. I chciałem, żebyśmy właśnie o nabożeństwie porozmawiali od takiej praktycznej strony. Będzie sporo rozmaitych uwag, które mam nadzieję niektórych z was ucieszą, że już od dawna tak rozumiecie i tak robicie, a niektórym być może pomogą coś w swoim życiu skorygować. Gdy myślimy o nabożeństwie, o zgromadzeniu cząstki lokalnego kościoła, to zawsze powinno w nas, w sercu pojawiać się przeświadczenie, że mamy do czynienia z czymś absolutnie wyjątkowym. Bo zgromadzenie ludu Bożego to jest specjalna społeczność w tym świecie, obca, nieznana, zupełnie inna atmosfera, inne prawa rządzą Kościołem Jezusa Chrystusa, inne niż w tym świecie. I dlatego, gdy myślimy o nabożeństwie, gdy się na nabożeństwo wybieramy, gdy w nim bierzemy udział, to powinniśmy mieć na uwadze powagę i porządek tego nabożeństwa, skoro to jest takie wyjątkowe zgromadzenie. Jedną z takich cech, które wyróżnia chrześcijańskie nabożeństwo, zgromadzenie wierzących, jest radosna i serdeczna atmosfera. Gdzie się ludzie gdzieś tam gromadzą, jest jakieś spotkanie członków spółdzielni, albo tam jakiegoś aktywu partyjnego, albo tam kogoś jeszcze, to jest między ludźmi dużo napięcia. Kto będzie ważniejszy, kto prezesem zostanie, są różne konflikty interesów i ludzie są często napięci. Gdy natomiast trafiamy do nabożeństwa chrześcijańskiego, to tutaj wszyscy są do siebie serdecznie nastawieni, wszyscy się wzajemnie miłują, tak jak śpiewaliśmy o Kościele w pierwszej pieśni. To tutaj nie ma absolutnie takiego nastawienia. Ma być i jest prawdziwie wśród chrześcijan atmosfera serdeczności, życzliwości, wzajemnej miłości. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale napisał takie oto słowa, które pokazują oczekiwania apostolskie w stosunku do chrześcijan, do tamtejszych chrześcijan. Napisał tak, a dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. O! Coś w tamtym zborze zaczęło iskrzyć, zgrzytać, zaczęło być nie tak. I dlatego apostoł Paweł, jak tutaj widać, zareagował. Nie można się zgodzić, żeby chrześcijanie się schodzili razem i żeby między nimi zgrzytało, żeby się boczyli wzajemnie, żeby źle o sobie myśleli albo mówili. Bo zbór chrześcijański to w tym świecie społeczność absolutnie wyjątkowa, serdeczna, życzliwa. Więc może być tak, że coś takiego się zacznie dziać i trzeba temu szybko przeciwdziałać. List apostolski właśnie temu służył, bo z powodów różnych nieporozumień może popsuć się cała atmosfera życia zboru. Może ona się też popsuć z powodu złej praktyki. Jak czytamy dalej w wersecie 20, wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. I tam dalej jest, dlaczego, co powinni zmienić. Czyli, że element zgromadzenia chrześcijańskiego, jeśli będzie nienależycie przeprowadzony, to też będzie powodować jakieś napięcia w Kościele. I trzeba temu przeciwdziałać, jak wynika z tego słowa. Trzeba też, gdy się zgromadzamy, brać pod uwagę to, żeby nie tylko nie zgorszyć ludzi, ale też przez prawidłowe odbywanie nabożeństw być zachętą dla nich, aby się nawrócili i zostali zbawieni. Czytamy w nauce apostolskiej w 14 rozdziale listu pierwszego do Koryntian od 23 wersetu czytamy: jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Tutaj apostoł używa daru mówienia innymi językami, co było praktyką powszechną wśród pierwszych chrześcijan. I udziela im instrukcji, że używając tego daru powinni się liczyć z tym, jak zostaną odebrani przez osoby, które odwiedzą zgromadzenie. I może się tak zdarzyć, że gdyby na takie nabożeństwo, w którym wszyscy mówią innymi językami niezrozumiałymi, trafił ktoś taki z zewnątrz, to powie, co tu się dzieje w ogóle, szaleją. I apostoł Paweł chce tu przedłożyć tym wierzącym w Koryncie, że dużo bardziej cennym darem do usługiwania w zgromadzeniu jest dar prorokowania. Napisał tak: lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: prawdziwie Bóg jest pośród was. Gdy wierzący mówią zrozumiałym językiem, przedstawiają prawdę Ewangelii, przekazują jakieś słowo od Boga, gość, który trafił na nabożeństwo, słucha tego, to ma takie wrażenie, jakby oni wszystko o nim wiedzieli i mówią właśnie do niego. Nieraz chyba się stykamy z czymś takim, zresztą sami czegoś takiego doświadczyliśmy kiedyś, że jak trafiliśmy na nabożeństwo i było ogłoszone słowo, czy ktoś się tam modlił, czy ktoś świadectwo składał, te pieśni też mówią, to wszystko do mnie, to jakby wszystko do mnie pasowało. Właśnie o to chodzi, że nabożeństwo powinno być tak prowadzone, aby ludzie, którzy trafią na nabożeństwo, doznali zachęty do nawrócenia, do pójścia za Jezusem. Cóż wtedy, bracia, czytamy dalej, gdy się schodzicie? Jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie pierwszy, niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddani prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. I mamy tutaj wyraźnie tę naukę, która prowadzi nas do uporządkowanego nabożeństwa, do tego, że w nabożeństwie chrześcijańskim powinien być ład, że uczestnicy nabożeństwa nie są skołowani, nie wiedząc, o co tutaj chodzi, co tutaj się dzieje, tylko że to jest godne, jest czynione w porządku i prowadzi wszystkich uczestników do tego, żeby oddać chwałę Bogu, żeby uporządkować swoje życie, żeby uwielbić Boga. Jeśli chodzi o nabożeństwo, to charakter takiego zgromadzenia domaga się, podniosły charakter tego zgromadzenia domaga się tego, abyśmy mieli odpowiedni, odświętny ubiór i abyśmy się godnie zachowywali na nabożeństwie. Bo jeśli na przykład mielibyśmy zaproszenie do Pałacu Prezydenta na jakąś uroczystość, to z pewnością ubralibyśmy najładniejsze ubranie, jakie mamy. I gdybyśmy tam zaszli, to nie rozwalilibyśmy się na krześle, nie wyciągnęli nóg, nie wzięli tam jakiejś szklanki, narozlewali tam czy czegoś, tylko byśmy się starali zachować godnie, należycie, właściwie ubrani. Zgoda? Tak mniej więcej normalni ludzie robią. I gdy myślimy, że my się spotykamy przed obliczem Najwyższego, niewidzialnego, ale obecnego w Duchu Świętym, to jak idziemy na nabożeństwo, to ubieramy się tak, jakbyśmy szli na najważniejszą uroczystość, nie tylko w tym miesiącu, ale w roku. Chociaż w naszym przypadku audiencja przed Panem Jezusem, przed Jego obliczem powtarza się systematycznie. Zachęcam was do tego, byśmy na to zwracali uwagę, byśmy nie szli na nabożeństwo w dresach, porozciąganych bluzach, bo tam, a co to wszystko jedno, jak się ubiorę, przecież to najważniejsze, co w sercu. No ale to, co w sercu, to widać na zewnątrz. Jak ktoś ma w sercu respekt dla Boga, to będzie nawet to wyrażał zewnętrznym strojem. Robimy to ze względu na Pana, ale także ze względu na szacunek do służby, którą tu razem pełnimy i do siebie wzajemnie, na szacunek do braci i sióstr w Chrystusie. Rozumiemy to, co mówimy? Zgadzamy się z tą myślą? Ja wam mówię to z głębi serca, z moich obserwacji i zachęcam, żebyśmy to przemyśleli, wzięli to pod uwagę. Zanim znajdziemy się na nabożeństwie, zanim trafimy do zgromadzenia, to powinniśmy też już wcześniej brać pod uwagę to, że na takie nabożeństwo idziemy. Jest znane wezwanie zapisane w Księdze Kaznodziei Salomona w 4 rozdziale, 17 wersecie. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. Jaka jest tutaj myśl? Że ponieważ wybieram się na nabożeństwo, ponieważ pójdę do domu Bożego, to już teraz będę odpowiednio żył. Muszę się jakoś przygotować do tego. Jeżeli wybierasz się na badanie krwi, to wcześniej musisz być na czczo. Jeżeli gdzieś tam jedziesz i wiesz, że przez 150 kilometrów nie będzie ubikacji, to nie żłopiesz iluś tam litrów tego napoju i kawy, tylko mówisz, muszę się przygotować, bo podróż będzie długa i trzeba, żebym nie przebierał nogami w czasie jazdy. Jak idziesz na wesele i wiesz, że będą stoły, aż się uginały od jedzenia, to nie najadasz się w domu nie wiadomo ile, tylko mówisz, trzeba trochę miejsca zostawić, żeby tym gospodarzom nie było przykro, że ja nie jem u nich. Nie? Przygotujesz się stosownie do tego, gdzie się udajesz. Gdy idziesz do domu Bożego, to przypilnuj się, żebyś się nie nażłopał jakiś pomyj tego świata, brudu tego świata, które będą ci potem, jak wejdziesz do kaplicy, świrować w głowie, będzie się, ci się mieszać, kręcić, bo jakiś horror obejrzałeś, bo coś tam poczytałeś. Nie, pilnujesz swoich kroków, że gdy wejdziesz do domu Bożego, to możesz się od razu cieszyć atmosferą domu Bożego. Zgoda czy nie? Już w tych przygotowaniach zachęcam was, bracia i siostry, do tego, żebyśmy nastawiali się w ciągu tygodnia, by jakoś przyczynić się do zbudowania zboru, bo powiedzieliśmy, że celem nabożeństwa jest wzajemne zbudowanie. Więc jeżeli wiem, że w niedzielę będzie nabożeństwo, a jeszcze teraz będzie czwartek, piątek, sobota, to mogę chodzić, myśleć o tym, że będzie to nabożeństwo, chcę wziąć w nim udział i myślę, co ja mogę wnieść w to niedzielne nabożeństwo, jak zbudować innych. I Duch Święty wtedy, gdy my z taką postawą będziemy żyli, to nam podpowie. Najprostszą rzeczą będzie to, że się ubierzesz ładnie, że przygotujesz się w modlitwie do tego nabożeństwa, że jak przyjdziesz, to już z takim nastawieniem, że chętnie z innymi porozmawiasz, że uśmiechniesz się do nich, a nie, że będziesz naburmuszony, wewnętrznie napięty, zły, bo w tygodniu nie dbałeś o to przygotowanie. Już sama obecność na nabożeństwie i przykładna postawa, zachowanie przykładne może być zbudowaniem dla kogoś. Może nie wygłosisz kazania, może nie zaśpiewasz pieśni solowej, może nie będziesz stać i witać tam w progu, ale możesz przez swoją obecność, aktywną, serdeczną obecność na nabożeństwie budować innych. Przez to, jak się zachowujesz, jak przeżywasz to nabożeństwo. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby się nie spóźniać na nabożeństwo. Mocno podkreślam to, bracia i siostry, bo przecież nawet jakbyśmy mieli pojechać pociągiem do Warszawy, to do głowy nam nie przyjdzie, że można się 20 minut spóźnić na ten pociąg. Albo do pracy, że można się spóźniać notorycznie 15 czy 20 minut. Do głowy nam nie przyjdzie, bo by szybko nas wzięli do raportu, gdybyśmy tak robili. Dlaczego więc tak łatwo nam jest przychodzić spóźniać się na nabożeństwo? Nie spóźniać się, to jest jedna z rzeczy, która buduje innych. Jeśli jesteś 5-10 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa, a my tutaj ostatnio, jak wiecie, nawet zachęcamy w ten sposób, że te 10 minut przed rozpoczęciem już czytamy Słowo Boże, żeby zachęcić, żebyśmy byli już, żebyśmy się wyciszyli, to już jest dobre świadectwo, dobry przykład. Zanim się nabożeństwo rozpocznie, zwłaszcza jeśli to jest wieczorowe nabożeństwo środowe i mieliśmy dzień pracy, byliśmy w różnych sytuacjach, odbywaliśmy podróż, ledwo co zdążyliśmy zjeść i tak jesteśmy rozbiegani, trzeba troszkę się wyciszyć, uspokoić się przed tym nabożeństwem. To jest nasza osobista potrzeba. Ale też potrzeba innych braci i sióstr. I gdyby nawet nam zabrakło takiego poczucia, że ja się potrzebuję wyciszyć, inni potrzebują tego wyciszenia. I ja nie powinienem przed nabożeństwem przysiadać się do nich i nawijać, co tam się wydarzyło. Najważniejsze dla mnie dzisiaj, co tam. Jestem podekscytowany i opowiadam im. Należy się powstrzymać od tego. Dlaczego? No choćby dlatego, że jeśli przekażesz jakąś sensację, co tam zrobił dzisiaj ten czy tamten polityk, jak kampania, na kogo napadli, albo co tam się wydarzyło na drodze, albo w pracy, to ty to wyrzucisz z siebie i może rzeczywiście potrafisz się oddzielić od tego, ale ten, komu to przekazałeś, ten gorący kartofel przerzuciłeś na kogoś, to on ten kartofel będzie obracał w czasie śpiewania pieśni, w czasie modlitwy będzie łapał ten kartofel, bo on będzie mu tam w głowie cały czas. I co? I popsułeś komuś społeczność z Bogiem, bo on przyszedł nie po to, żeby rozkminiać twoją sensację, tylko przyszedł po to, żeby Słowa Bożego posłuchać, żeby się pomodlić, żeby skierować swoje myśli ku Bogu. Trzeba o tym pamiętać, bo nawet jeżeli ktoś z grzeczności będzie nas słuchał tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa, a my będziemy mu tam przekazywać, to nie znaczy, że on chce tego. On z grzeczności, no bo jak powiedzieć, siostro, weź się zamknij, nie mów mi teraz takich rzeczy, bo ja chcę teraz. No tak nie powie, trudno tak. Nie każdego stać na to, żeby powiedzieć, proszę mi teraz nie mówić, bo ja przyszedłem na nabożeństwo i chcę się skupić na Słowie Bożym, na modlitwie, wyciszyć się przed Panem. Dlatego chcę podnieść tę świadomość bardzo praktyczną. Zwyczajnie wchodzisz, zdejmujesz ubranie, mamy na szczęście ciepło w kaplicy, można powiesić ubranie na wieszaku, przyjść, usiąść i wyciszyć się. Jak przyszedłeś te 10-15 minut przed nabożeństwem, to akurat czas, można sobie otworzyć Biblię, poczytać Biblię. No i oto zaczyna się nabożeństwo. I rzecz w tym, żebyśmy się potrafili skupić na tym, co razem robimy w czasie nabożeństwa. Bo to jest właśnie jeden z tych elementów, poprzez który się wzajemnie budujemy. Jeżeli ja na przykład teraz patrzę, jak Olek cały czas coś w telefonie robi, to nie wiem, co on tam, czy SMS-a pisze, czy coś tam. Dzisiaj są takie czasy, że się wydaje, że wszyscy Biblię czytają, bo mają w telefonach Biblię. A ty notujesz, no widzisz. A super, widzisz, a ja nie wiedziałem, że ty notujesz. Nie? Ale właśnie o to chodzi, że czasem może być coś takiego, że ty robisz coś dobrego, ale ktoś inny przygląda się temu i myśli sobie, oj, on tam teraz właśnie pisze, czy przegląda strony internetowe, czy coś tam, nie? Może być tak, że zachowanie nasze rozprasza innych i powoduje jakiś dyskomfort. Sprawia, że myślimy o czymś, co w zasadzie nas odprowadza od treści, która jest przekazywana. Więc skupienie, wspólne skupienie się na tym przebiegu nabożeństwa. Ważną rzeczą jest, żeby nie wiercić się ciągle i nie wychodzić, bo jednemu co z chwila do ubikacji się chce, drugiemu, że woda tam jest na górze, musi się napić, bo on musi co chwila łyka wziąć i cały czas jest ruch. Gdy naprawdę jesteśmy, rozumiemy, co się odbywa w czasie zgromadzenia, że jesteśmy przed obliczem Bożym, to powinniśmy się starać powstrzymać od tego ciągłego kursowania. No, czasem kogoś przyciśnie, ale lepiej to zrobić przed nabożeństwem i te półtorej godziny, maksymalnie w naszym wypadku 2 godziny, można wytrzymać bez ubikacji i bez picia. Wychodzenie, wiercenie się, to jest po pierwsze lekceważenie tego, przed obliczem którego jesteśmy, ale to także rozprasza innych. To też jest zły przykład dla dzieci, bo dzieci to lubią ciągle chodzić. Ale jeśli rodzice mówią, siedź tutaj, wytrzymaj, na lekcji potrafisz 45 minut wytrzymać w szkole, bo musisz, to tutaj też możesz wytrzymać i sam rodzic nie wychodzi, to buduje właściwą postawę w uczestnikach nabożeństwa. To jest dobry przykład. Jeżeli natomiast dorośli kursują, jakby robaki mieli i muszą ciągle wychodzić co 20 minut, nie tylko do ubikacji, ale to tak, do holu się przejść, książki pooglądać czy coś tam, o tak sobie po prostu, bo już się zasiedzieli, oni nie lubią się zasiedzieć, to powoduje rozproszenie dla innych, to też jest zły przykład. Dużo łatwiej nam jest przeżywać czas nabożeństwa, jeżeli w jakiś sposób się angażujemy w przebieg nabożeństwa. Pierwszą, najbardziej praktyczną rzeczą jest to, żeby zająć miejsce z przodu, jak najbliżej. Jak nasza dzisiejsza sala pokazuje, zasadniczo nie mamy takiego nawyku. Mamy tam jakieś swoje upatrzone miejsce, a bardzo często po prostu siadamy jak najdalej. Nie chcę tutaj dociekać, dlaczego się tak dzieje, ale jedno wiem z doświadczenia własnego, że jeśli siedzę z przodu, to inni mnie nie rozpraszają. I dlatego właśnie dbajmy o to, żeby zajmować miejsce z przodu. To naprawdę dużo lepiej dla nas. To nie chodzi o wygląd sali, że sala ładniej wygląda, jak z przodu są zajęte miejsca. Sala wygląda, jak wygląda. Ale my lepiej skorzystamy z nabożeństwa, jeżeli będziemy takie miejsce zajmować. Inną rzeczą ważną w tym naszym temacie jest to, żeby się angażować całym sobą w to, co się aktualnie dzieje. Patrzę teraz na wasze twarze i widzę, niektórzy są zaangażowani, a niektórzy nie są. Rozumiem, że jesteśmy zmęczeni, rozumiem, że większość z was mniej więcej wie, co ja powiem, bo to jak ja 25 lat w tym zborze głoszę, to mówię, my mniej więcej wiemy, co on powie, on nas nie zaskoczy. I żeby nas lepiej nie zaskakiwał, bo jakby nas zaskoczył, to może byłoby nawet źle i dla niego, i dla nas. Więc niech możemy sobie tak spokojnie jechać przez te 40 minut. Chodzi o to, żebyśmy starali się włączać serdecznie. Serdecznie, znaczy z angażowaniem myśli, serca, uczuć, ciała swojego, włączać w to, co akurat razem robimy. A więc gdy jest czas śpiewu, no to śpiewajmy. Zapraszam, zachęcam, zalecam, żebyśmy wszyscy śpiewali. Gdy wszyscy śpiewamy, gdy przyłączamy się do śpiewu, przełamujemy się. Wyobrażacie sobie, że idzie oddział wojska i tam z przodu dwóch czy trzech śpiewa, a reszta po prostu idzie, dwóch mruczy, a inni w ogóle nic, bo nie mają nastroju do śpiewania. Tam się nie pyta o nastrój. Tam jest hasło, śpiewamy i chłopy śpiewają. Nieraz widziałem, jak idą i śpiewają. Nie tylko te amerykańskie, bo w polskich też już ten nawyk jest, że oddział idzie i śpiewają. Kompania idzie i śpiewają. Wspólne zaangażowanie w śpiew już wpływa na to, że zaczynamy się angażować w to, co się dzieje. Już zaczynamy przeżywać. Gdy jest czas modlitwy, chodzi o to, żeby włączać się w tę modlitwę. Nawet jeżeli się nie dociśniesz, żeby sam głośno się pomodlić, to możesz wsłuchiwać się w to, co mówi ten ktoś obok i mówić amen na jego modlitwę i popierać go w tej modlitwie. I to jest wtedy też twoja modlitwa i ty nie zaśniesz w czasie tej modlitwy, ponieważ ją przeżywasz. Przeżywasz, co inni mówią, jak się przed Panem otwierają. Chodzi o to też, żeby aktywnie słuchać zwiastowanego słowa czy świadectwa, aktywnie, to znaczy patrzeć na tego, bo on normalnie też patrzy, zagląda w oczy i widzi, kto jest z nim w czasie, gdy przemawia. I też jakoś zareagować, nawet jak jesteśmy w maskach i nie widać, czy tam się uśmiechacie, czy jesteście zdegustowani tym, co słyszycie, to ja już bym wolał, powiem szczerze, żebyście powiedzieli, ej, nie zgadzam się z tym, co mówisz, niż jeżeli przez całe kazanie czy rozważanie nie wyrazisz żadnych emocji, ani wzrokiem, ani wyrazem ust, twarzy, nie dasz mi nic do zrozumienia. Po prostu siedzisz jak na tureckim kazaniu. Nic nie rozumiem, ale po prostu jestem, siedzę. Nie przeżywam nic. Tak naprawdę to nie obchodzi, co mówisz. Przeczekam, jak skończysz. Ale to ze szkodą dla ciebie, to ze szkodą dla mnie, gdy przemawiam, to też ze szkodą dla innych, którzy cię obserwują, bo inni obserwują, są nowo nawróceni, są dzieci, które się przyglądają, jak wujek, jak ciocia, jak mama albo tata reaguje na rozważanie Słowa Bożego. My sobie wzajemnie służymy, gdy jesteśmy tu razem. I przez swoją postawę, przez tę reakcję, że jeżeli coś cię dotyka, powiesz, tak jest. Już nie mówię, żebyś tam wołał amen, amen, bo to takie modne w niektórych środowiskach, ale jak powiesz tak, tak, Bogu dzięki, zgadzam się z tym, w jakiś sposób kiwniesz głową chociaż, nie, coś potwierdzisz, to powstaje to wspólne przeżywanie Słowa Bożego przed obliczem Bożym. Dobrze jest, żeby mieć ze sobą Biblię i notatnik. Zachęcam was, żebyśmy nie byli aż tak nowocześni i miejmy ze sobą Biblię, papierową, normalną Biblię, żeby ją trzymać w ręku, żeby do niej zajrzeć, żeby otworzyć, żeby sobie w niej coś tam założyć, zaznaczyć. I mamy też tak w naszym zborze zrobione, że mamy programy tygodnie w niedzielę i specjalne miejsce na te notatki, żeby zanotować jakiś fragment Słowa Bożego, czy jakaś myśl, ważna myśl. To też sprawia dla mówiącego zachętę, że widzi, że to, co mówi, ludzie przyjmują i uważają za warte tego, żeby to zapisać, żeby to sobie gdzieś potem do tego wrócić. A już przez sam fakt zanotowania czegoś już sprawiamy, że o 50% więcej w nas zostanie z tego, co było mówione. Ogólnie rzecz biorąc, osobiste zaangażowanie w przebieg nabożeństwa jest świadectwem, jaką wartość to nabożeństwo ma dla nas. Jest też przykładem dla dzieci, które są na nabożeństwie, które chcemy, żeby były na nabożeństwie. Właśnie o dzieciach parę słów. Zachęcam, byśmy zabierali dzieci ze sobą na nabożeństwa. Wiadomo, że dzieci niekoniecznie chcą jechać na nabożeństwo, bo jak przychodzi pora nabożeństwa, oj, ile lekcji oni mają do zrobienia, ile obowiązków mają. Nagle sobie przypomniały, że jest jakieś zadanie, które nie zdążyły zrobić wcześniej i że jeszcze coś tam trzeba na jutro się przygotować. Nie dajmy się w to wciągać, bracia i siostry, rodzice. Zabierajmy dzieci na nabożeństwo. Raptem mamy 2 nabożeństwa w tygodniu. Na 168 godzin w tygodniu raptem 3 godziny, 3,5, 4 godziny, no niech będzie 4 godziny, spędzamy tutaj razem. No plus dojazd, różnie dojeżdżamy, jeszcze trochę trzeba czasu na dojazd. Ale na 168 godzin, 4 godziny, to nie jest coś, co dominuje w naszym życiu, co zabiera nam cały czas, ciągle tylko na te nabożeństwa, ciągle tylko do tego zgromadzenia. Nie możemy powiedzieć, ej, smyku, nie jeździsz codziennie na nabożeństwa, ale my wyrabiamy w naszej rodzinie, w naszym zborze zwyczaj taki, jaki miał Pan Jezus, że gdy przychodził Dzień Pański, On udawał się do synagogi. Według zwyczaju swego wszedł do synagogi, czytamy parokrotnie w Ewangelii. On miał zwyczaj, że gdy przychodził szabat, dzień pański, dzień odpocznienia, on udawał się do synagogi. I my wyrabiamy w sobie i praktykujemy to, że gdy przychodzi niedziela, dzień pański, udajemy się na nabożeństwo. Mamy też w naszym zborze taki zwyczaj, że w środku tygodnia, tak jak dzisiaj, mamy dodatkowe nabożeństwo i jak widać na załączonym obrazku, niektórzy to doceniają i uważają, że warto, że trzeba też w ciągu tygodnia oderwać się od obowiązków, od różnych swoich spraw i przyjść razem i pobyć. Od dzieci nie wymaga się tego, żeby one samodzielnie podejmowały decyzję, czy jadę na nabożeństwo, czy nie. Dzieciom mówimy, że mają z nami pojechać na nabożeństwo i od tego oczekujemy. I gdy przyjedziemy na nabożeństwo, to oczekujemy, że one będą obok nas, że będą razem z nami, a nie że będą śmigać tam gdzieś po rowach i deskach i gdzieś tam. Nie, że wytrzymają tu z nami, bo my chcemy, żeby one nabrały pewnego nawyku, tego zwyczaju, że słuchamy razem Słowa Bożego, że przeżywamy społeczność z Bogiem. I jeszcze jedna rzecz ważna, jeśli chodzi o nabożeństwo, o czym chcę powiedzieć, bo jest pewno dużo innych jeszcze rzeczy, mianowicie to, żeby być do samego końca na nabożeństwie. Nabożeństwo to nie jest seans kinowy, że gdy zaczynają lecieć napisy, to krzesła stukają, ludzie wstają, wychodzą, bo tam ich te napisy nie obchodzą. Jeszcze z 10 minut tam leci coś, ale oni już wychodzą. Czasem ostatnie chwile zgromadzenia mogą się okazać ważniejsze niż ten cały środek. Może Bóg w ostatnim momencie przemówić do kogoś poprzez ostatnią pieśń, ostatnią modlitwę, czy nagle Duch Święty stąpi i kogoś poruszy i wydarzy się coś, a ty już będziesz w samochodzie, będziesz już jechał i myślał o obiedzie, po drodze może jeszcze o jakichś zakupach. Szkoda, naprawdę szkoda. Przecież bardzo ważnym elementem zgromadzenia wierzących są rozmowy po zakończeniu nabożeństwa. Przecież nabożeństwo, społeczność świętych nie kończy się w momencie, kiedy tu powiemy amen. Ale jeszcze jest tak zwany fellowship, obszczenie, czyli ten czas bycia razem, dzielenia się, rozmowy społeczności wzajemnej. To bardzo ważne, żeby być do końca, żeby być jak najdłużej, bo to jest Dzień Pański, to jest czas, gdy my możemy wyrażać wzajemną miłość. Jak ludzie się kochają, jak ludzie mają do siebie dobre nastawienie, to nawet jeśli mają jakieś tam, powiedzmy, różne charaktery i tak dalej, no każdy z nas jest inny, ale chcemy być razem, jak najdłużej chcemy być razem. Trudno się rozstać wręcz, bo my lgniemy do siebie, lgniemy sercem, lgniemy duszą do wierzących. I właśnie w ten sposób też okazujemy zbudowanie. Powiem wam, że niepokoją mnie tacy wierzący, którzy w momencie, kiedy jeszcze nabożeństwo się nie skończyło, oni już dają nogę, już tylko widzą, myk, poszedł następny. To zresztą wszystko widać w naszym wypadku. Bywa czasem, i tutaj też trzeba być ostrożnym, żeby nie posądzić kogoś, bo ktoś może mieć akurat taką sytuację, że musi, bo musi jechać do pracy, czy ktoś zadzwonił do niego, ktoś umiera tam na drugiej ulicy i on musi go szybko tam poratować, czy jak tam coś ma do zrobienia ważnego. Tak może być, ale źle byłoby, gdyby tak było w każdą niedzielę, że komuś się nie chce witać z innymi, nie chce mieć społeczności, nie chcę tej kawy, herbaty, wspólnego czasu. Nie jestem zainteresowanym. Zachęcam was do tego, żebyśmy przemyśleli te praktyczne kwestie, które żeśmy poruszyli troszeczkę. Ostatnim tekstem, który chciałbym przywołać na dzisiaj, jest Słowo Boże z Listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału, 24 i 5 werset, które zachęca nas do tego, abyśmy baczyli jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Czy mielibyście jakieś ewentualne pytania dotyczące nabożeństwa, praktycznych spraw związanych z nabożeństwem? Może ktoś chciałby jakąś uwagę przedłożyć, czy zadać pytanie, czy ma jakąś niejasność, to chwilę spędźmy na takiej rozmowie.